Oto jest według mnie istotne dobro kraju. Nie dobro ręciarzy rolnych, którzy nic dla ojczyzny nie zrobili, jest dobrem jej, lecz wydźwignienie złoża boleści jej dotychczasowych wydziedziczeńców. Ojczyzna jest to przyszły ustrój społeczny. Stan naszych parobków tak znowu opłakany nie jest. Doprawdy? Nie gdzieś za górami, za lasami, nie w Anglii, Ameryce albo Francji, lecz na wschód od nas, na przykład na Żmudzi. Parobek pobiera o 15 rubli pensji rocznej i o 20 pudów ordynarii więcej niż parobek w pięknej ziemi lubelskiej. Nadto na tejże Żmudzi parobek pracuje przecięciowo, biorąc pod uwagę dzień zimowy i letni, około 9 godzin. Mieszkania tam są zupełnie porządne, posyłki żadnej, lekarz, apteka, ochrony dla dzieci. A proszę teraz wejść do mieszkania parobczańskiego w Lubelskiem, Kieleckiem, Radomskiem i zobaczyć, co tam jest. 18 rubli rocznej pensji, praca we żniwa od 3 rano do 9 wieczorem. Na pograniczu pruskim parobek ma już dwie izby, zegar i, o horror, kanapę wyściełaną. Słyszeliście, ręciarze lubelscy? Brońcie się, bo złe jest bliskie, bo złe jest powszechne. Ja nie wiem, czy owa kanapa i ów zegar są to znowu ideały tak nieodzowne. Być może, że na gwałt trzeba wznosić naszym maćkom kanapy. Zgadzam się na wszystko. Domy mieszkalne powinny być zdrowe, obszerne, izby ciepłe i widne, ale bez tych komfortów, na które nie stać większości naszych ziemian. A zresztą, proszę szanownego pana, teoretycznie rzecz biorąc, wydaje się, że nie tylko parobcy, ale nawet niektórzy Włościanie przy obecnych warunkach życia dawno powinniby z głodu pokłaść się do grobów. Zdawałoby się, że tak żyć niepodobna, a jednak widzimy nie tylko ich samych, ale i inwentarz w dobrym stanie. Można zaobserwować dalej, że w kieleckiej właśnie guberni, gdzie parobcy nagradzani są najgorzej, rozmnażają się najobficiej. O, to jest istotnie pociecha. 18 rubli rocznej pensji, świnia w izbie przeznaczonej dla dwurodzin, 18 godzin pracy w lecie na dobę i ta pociecha, że przynajmniej dzieci w bród. Nie, bądźmy już otwarci. Dla mnie owi zbrodniarze podmawiający do strajku rolnego byli prekursorami jutrzejszej ojczyzny, pracownikami sprawiedliwości. Nic to, że ich nazwano hultajami i włóczęgami. Za to im przyszłość odda, na co zasłużyli. Kiedy nadużywającym urzędu pisarskiego na niekorzyść najuboższych rodaków, a gwoli zysku bogaczów, przenigdy nie zapomni. Bodzanta wstał ze swego miejsca i przechodząc przez pokój śmiesznie nieotamowanymi krokami, zacierał ręce z nerwowym pośpiechem. Czy mógłbym prosić, mówił pan Malinowski wyniośle i oczywiście zmieniając przedmiot rozmowy. Czy mógłbym prosić o rys zasady, według której urządzone zostały folwarki pańskie? Moje folwarki? Rozumiem. Nabrałem głębokiej odrazy do stanu posiadania kawałów ziemi, której nawet nie znam dokładnie, która mi jest zgoła niepotrzebna, podczas gdy ona straszliwie jest potrzebna setkom i tysiącom spragnionych. Ziemia należy do ludu. Społeczność, obowiązkom swoim wierna, prawo posiadania ziemi i każdej innej własności, pracy tylko przyznaje. To jest najświętsze słowo naszej konstytucji, przypieczętowane pieczęciami krwi takich jak Szymon Konarski. Nic tych słów z kodeksu naszego ducha nie wydrze. Najprzebieglejsze kłamstwo bogaczów. Pewnego razu na polowaniu w tych właśnie górach zaszedłem w te oto miejsca. Nie byłem pewien, czy się znajduję na swych gruntach, czy na cudzych. Spotkałem chłopowinę orzącego jesienną podorywkę i zapytałem go, czyja to ziemia. Rozmawiałem z nim. Nie będę powtarzał, bo to była najzwyklejsza pogawędka. W trakcie tej rozmowy rozwarło się przede mną czytelne pismo prawdy. Chłop posiada nieśmiertelną duszę, ale dusza ta dzisiaj rozpięta jest na indywidualnym działku ziemi. Przybita do tego działka jak do krzyża krwawymi gwoździami nędzy i ciemnoty. Dusza chłopa polskiego jest martwa, nie czuła na nic, co jest ideą żywą, świętością już bytującą wśród ludzi. Nie ma na świecie człowieka bardziej zimnego, samolubnego, podejrzliwego, żarłocznego i skąpego niż nasz chłopek nieszczęsny. Nie ufa on nikomu i niczemu, nic nie kocha. Łaknie tylko i pragnie gruntu, bo łaknąć musi. A dusza ta nie może być czującą z naszej winy, z winy tej burżuazji rolnej, która podobnie jak chłopstwo jest duchem nieżywym. To też zarówno chłop, jak tak zwany szlachcic, muszą być zniszczeni. My mamy w naszej cudownej historii przykłady, czym staje się szlachcic wywłaszczony z ziemi. Szlachcic wygnany po rewolucji 31 roku i szlachcic pognany w Sybir po roku 63. W nędzy swej staje się wielki, jak ów człowiek stary, bity kijami, a spokojny, opisany przez najzacieklejszego naszego wroga, Dostojewskiego. W bogactwie swym jest jednym ze stada wołów. To też każdy, kto buduje najświętsze budowanie, ojczyznę polską, jej przyszły wielki ustrój, to jedno, co można kochać na ziemi tak szalenie, jak się kocha jedyne dziecko, ten musi mieć przed oczyma tę prawdę. Ja również jestem zwolennikiem parcelacji. Doprawdy? Jakże mi przykro, bo ja jestem jej zaciekłym wrogiem.